Dziś w programie Trendy z sieci w Radiu Kraków porozmawiamy o technologii kosmicznej. Przed nami największe w Europie międzynarodowe zawody robotyczno-kosmiczne. Zespoły uniwersyteckie z całego świata konstruują własne roboty marsjańskie, a następnie rywalizują w konkurencjach analogicznych do zadań wykonywanych przez łaziki na powierzchniach Marsa i Księżyca. Przed nami European Rover Challenge. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Maciej Myśliwiec z European Rover Challenge. Dzień dobry.
Witam serdecznie, witam Państwa.
Na Marsa polecą najlepsi.
Najlepsze drużyny z całego świata przyjeżdżają w ten weekend do Kielc na największy tor marsjański na świecie. To też jest ciekawe, czyli na zawody, międzynarodowe zawody łazików robotycznych, łazików marsjańskich European Rover Challenge. Co to znaczy najlepsi? Przez ostatnie pół roku były prowadzone eliminacje najlepszych drużyn studenckich, które tworzyły swoje łaziki marsjańskie po to, żeby wystąpić właśnie na zawodach European Rover Challenge, które są jednymi z największych zawodów na świecie i tak naprawdę najbardziej międzynarodowe na świecie, ponieważ tylko w Kielcach spotkamy reprezentantów 12 krajów, w sumie 25 drużyn z całego świata przyjedzie. Są to świetni konstruktorzy, młodzi konstruktorzy, którzy przebyli już wiele różnego rodzaju zawodów, wiele różnego rodzaju eksperymentów za sobą mają, no i przyjeżdżają z najlepszym ekwipunkiem, jakiej możemy się spodziewać. Dla nas jest dużą radością też to, że wśród tych 25 drużyn są 3 drużyny z Polski.
Między innymi jedna z Krakowa.
Jedna z Krakowa, AGH Space Systems, która z łazikiem Kalman w zeszłym roku zwyciężyła już zawody European Rover Challenge. Natomiast są także dwie drużyny z Politechniki Warszawskiej i AGH Space Systems będzie broniło tytułu zeszłorocznego. Czy uda im się? Zobaczymy.
Na czym będą polegały zawody w tym roku?
Zawody łazików marsjańskich polegają na kilku konkurencjach. Najpierw chodzi o nawigację, czyli przemieszczenie się po torze marsjańskim w sposób autonomiczny. Tutaj trzeba zaprogramować łazika, zastanowić się, w jaki sposób pokonać określone rodzaju przeszkody, fragmenty, które mogą przeszkadzać w poruszaniu się mu. Co trzeba zaznaczyć, Marsyard, czyli to pole marsjańskie, jest odwzorowaniem fragmentu, prawdziwego fragmentu powierzchni czerwonej planety, więc tutaj nasi uczestnicy dostają misję, która jest misją jak najbardziej prawdopodobną i opiera się o założenia misji NASA, ESA czy Chińskiej Agencji Kosmicznej. I po przejechaniu określonego dystansu łazik także musi wykonać określone zadania, pobrać próbkę, przebadać tę próbkę. Drużyna musi przygotować określoną hipotezę, którą określa na podstawie tego, jak wygląda powierzchnia geologiczna Marsa i zastanowić się, co są w stanie w tym momencie przebadać, ale także taki łazik, który bierze udział w rywalizacji, musi pokazać swoją przydatność do określonych manipulacji, tak? Czyli pokazać, że na przykład jest w stanie przełączać przyciski, wyciągnąć wtyczkę, przełożyć wtyczkę po to, że łazik marsjański może musieć coś naprawić na Marsie, czy pomóc człowiekowi na Marsie. Ostatnim elementem jest element prezentacyjny. To znaczy drużyny, które występują na European Rover Challenge, muszą zaprezentować swój łazik, swoją drużynę, pokazać, w jaki sposób pracują, jak wytworzyli wszystkie rozwiązania. To jest niezwykle istotne, dlatego że tego typu zawody, jak te, które będą się w najbliższy weekend, są trampoliną dla młodych inżynierów później do sektora kosmicznego. Jeżeli oni się nauczą na zawodach, w których w jury są przedstawiciele największych firm sektora kosmicznego i agencji z całego świata, to nauczą się lepiej przygotowywać potem do startu w karierę w tym sektorze.
Oprócz zawodów są też prelekcje, tak, wykłady. Będzie można się dowiedzieć czegoś o czerwonej planecie.
ERC jest nie tylko, nie to nie tylko zawody. ERC jest też strefą inspiracji, jest też strefą pokazów, czyli każdy, kto przyjedzie w najbliższy weekend zobaczyć konkurencję łazików, też będzie mógł zobaczyć strefę wystawców, czyli zobaczyć organizacje, firmy, które będą pokazywały swoje konstrukcje, będzie można samemu poprowadzić robota, będzie można przelecieć się dronem, będzie można zobaczyć, stworzyć robota z klocków Lego, będzie można poznać tajemnice wszechświata tak naprawdę dzięki popularyzatorom nauki, którzy też będą na miejscu. Natomiast w strefie wykładów można posłuchać i poinspirować się, dlatego że skupiamy się oczywiście na Marsie, ale skupiamy się też na Księżycu, który jest nam potrzebny do tego, żeby dotrzeć na Marsa w przyszłości, więc technologie księżycowe i wszystkie informacje i kwestie zagadnienia związane z podbojem ponownym, czy eksploracją, nazwijmy to lepiej, Księżyca, też będą tutaj zawarte. Czeka nas mnóstwo niesamowitych prelegentów. Będzie Robert Zubrin, który jest twórcą Mars Society, takim największym adwokatem lotu na Marsa, człowiekiem, który tak naprawdę zainspirował Elona Muska do kierowania się w tym kierunku. Będzie Les Johnson, który jest inżynierem NASA i świetnym pisarzem science fiction. Będą też nasi popularyzatorzy, jak na przykład dr Tomasz Żorze, który jest świetnym popularyzatorem nauki, czy Piotr Kosek z Astrofazy. To są ludzie, którzy będą mogli zainspirować i najmłodszych, i starszych, dlatego że dla każdego w każdym wieku będą czekać atrakcje, warsztaty, prelekcje, konkursy, wystawy, fotografii. Wszystko to wokół Marsjartu będzie skupione.
Będzie można też uczestniczyć w transmisjach?
Jak najbardziej.
Jeśli ktoś nie będzie mógł się wybrać.
Jeżeli ktoś nie może przyjechać do nas, strefa inspiracji jest jak najbardziej transmitowana na żywo w internecie. Można oglądać, można posłuchać, można inspirować się. Oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, żeby jednak zobaczyć to na własne oczy, bo jednak zobaczyć fragment Marsa na Ziemi to nie jest takie codzienne. I myślę, że oprócz tego, że emocje łazikom towarzyszą bardzo duże i ludzie wokół Marsjardu emocjonują się, jak uda mu się wykonać jakieś zadanie, to równocześnie sam fakt poobcowania z kosmosem, poobcowania z przedstawicielami NASA, ESA, też ma tą wartość jak najbardziej angażującą nas w badanie kosmosu, a zależy nam na tym, żeby ten walor z jednej strony naukowy, czyli pokazanie tego, że młodzi konstruktorzy, studenci konstruktorzy z Polski, ze świata, to jest taka sól, właśnie może nie tej Ziemi, ale tego Marsa w przyszłości, żeby równocześnie pokazać, że nauka kosmiczna się rozwija, a w Polsce ostatnimi czasy też rozwija się świetnie, co dla nas stanowi walor promocyjny.
Mm-hmm. Jestem przekonany też o tym, że te osoby, które obserwują zawody łazików, elitarne zawody robotów planetarnych, tak, też obserwują to, co się dzieje faktycznie w kosmosie, a na czerwonej planecie dzieje się, tak?
Dzieje się cały czas.
Choć pewnie nie w takim stopniu, jak było zaplanowane, bo różne są koleje losów, ale może powiedzmy o tym, co tam się...
Nie wszystko się udaje z Marsem. Mars jest w ogóle nazywany bardzo trudną planetą. Swego czasu istniał nawet pogląd, że gdzieś w drodze na Marsa jest taki jakiś wielki potwór, który pożera te sondy i przeszkadza w doleceniu.
Dlatego, tam samochód też poleciał.
Samochód przeleciał koło Marsa, tak. Elon Musk wysłał Teslę i gdzieś krąży w kierunku bliżej nieznanym, ale podobno ma wrócić za jakiś czas w pobliże Ziemi. Natomiast faktycznie skuteczność misji marsjańskich bardzo często była niewielka, co wynikało czy z błędów w programowaniu, czy z jakichkolwiek awarii, które się gdzieś pojawiały, przy lądowaniu szczególnie. Pamiętajmy o tym, że lądowanie na Marsie to nie jest lądowanie na Księżycu. Tutaj mamy atmosferę, mamy inne przyciąganie. Musimy trafić z odległości kilkudziesięciu milionów kilometrów, dokładnie malusieńki korytarz wejściowy, żeby nie spłonąć, żeby nie odbić się, żeby potem otworzyły się spadochrony, żeby silniki hamujące. To są niesamowite rzeczy.
Pamiętam, że rozmawialiśmy o misji Perseverance jakiś czas temu. Cały czas tam się coś dzieje.
Cały czas. Perseverance jest z dużym sukcesem, tak? I co ciekawe, tak naprawdę troszkę się uśmiechamy, bo taki payload, czyli ładunek, taki przypadkowy trochę i wcale wcześniej nie planowany, tylko tak ciekawostkowo założony do Perseverance, czyli ten dron, ten helikopter Ingenuity, który miał tylko pokazać, że raz może się tam zbić, że można polecieć. Mhm. Zakładali, że ten lot zakończy się oczywiście piękną katastrofą. Właśnie odbył swój 56. lot. To jest niesamowite. Czasami pokonuje takie dystanse, że musi przelecieć i poczekać na łazika, żeby do niego dotarł, żeby łazik mógł się z nim znowu połączyć i być jego przekaźnikiem radiowym, przekazywać mu komendy. Więc po ilość rzeczy, które osiągnął już zarówno Perseverance, jak i Ingenuity jest bardzo duża. Percy oprócz tego, że bada planetę, przekazuje niesamowite informacje, zdjęcia z czerwonej planety, też przygotowuje podwaliny pod misję Mars Sample Return, która była planowana na przełom dekady drugiej i trzeciej, znaczy lat 2020 i 2030. Obecnie prawdopodobnie będzie trochę opóźniona. Zbiera próbki w takie małe tubki, takie cylindry metalowe, w których te próbki zamyka i zostawia w różnych punktach. Po to, żeby misja Mars Sample Return za kilka lat, która dotrze, czy kilkanaście na Marsa, mogła zebrać te próbki i wrócić je na Ziemię. To będzie niesamowite osiągnięcie, jeżeli nam się uda przywieźć próbki gleby czy skał marsjańskich na Ziemię. Do tej pory planowano, że będzie to łazik podobny do Perseverance, który pozbiera te próbki i dostarczy je na powrotną rakietę. Natomiast w tej chwili misja została zrekonstruowana i planuje się nawet, że będzie to właśnie kolejny helikopter. Równocześnie oczywiście mamy Chińczyków na Marsie, mamy na Marsie mnóstwo różnego rodzaju eksperymentów, ciągle Curiosity, który też jest misją NASA, bada czerwoną planetę. No i powoli gdzieś zmierzamy do tej czerwonej planety, ale pamiętajmy o tym, że najpierw Księżyc.
Czy w takim razie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Marsie, zmieni się też scenariusz zawodów gdzieś w przyszłości? Może drony będą wykorzystywane?
Już w tym roku jest jeden z eksperymentów dronowych, że łazik może mieć drona i pokazać swoje wyposażenie dronowe. Na razie jest to w fazie eksperymentalnej, natomiast chcielibyśmy też zwrócić uwagę na to. Zawody łazików robotycznych, też pamiętajmy o tym, z jednej strony mogą być skupione na łazikach marsjańskich, ale też mogą być skupione też na łazikach księżycowych. Po sukcesie sprzed kilku dni, kiedy indyjska agencja kosmiczna umieściła Chandrayana z łazikiem tak naprawdę na południowym biegunie, ta misja zakończyła się właśnie wielkim sukcesem, bo tylko była zaplanowana na jeden dzień księżycowy, czyli 14 dni naszych. Musimy też myśleć o tym, że łaziki będą potrzebne na Księżycu. Dlatego, że jak wrócimy na Księżyc, to duża część eksploracji, ale też pomocy takiej technicznej dla astronautów, którzy tam będą mieszkać, będzie musiała być zautomatyzowana, zrobotyzowana. Więc też trzeba zastanowić się nad tym, jaki sposób łaziki, podwozia i elementy sterowania tworzyć na potrzeby pyłu księżycowego, który jest dużo gorszy niż marsjański, bo ten regolit księżycowy obkleja wszystko i bardzo szybko mogą one się uszkodzić, a równocześnie pracy przy mniejszej grawitacji i przy dużo większej amplitudzie temperatur. Bo pamiętajmy o tym, że na Marsie dzięki temu, że mamy atmosferę, temperatura jest niska, ale jednak nie tak ogromne są różnice temperatur jak w Słońcu i w cieniu na Księżycu. Więc
Czyli najpierw łaziki, potem człowiek.
Potem człowiek. Oczywiście kiedy? Zobaczymy. Zakładamy, że oczywiście Elon Musk mówi, że to będą lata 30. Czy uda nam się technologicznie? Być może. Natomiast pytanie, czy to nie będzie zbyt ryzykowna wtedy misja, żeby w latach 30, czyli już za 10-15 lat lecieć na Marsa. Na Księżyc wracamy oczywiście szybko i wracamy już w ciągu 3-4 lat. Teraz w przyszłym roku poleci misja Artemis, która będzie takim powtórzeniem Apollo 8 z 1968 roku. Obleci Księżyc, ale troszkę na innej trajektorii. Pierwszy raz ludzie powrócą w pobliże Księżyca. Pierwszy raz nie będzie to Amerykanin też, bo jeden Kanadyjczyk jest w załodze, więc to też takie dużo tych pierwszych razów będzie. Będzie pierwsza kobieta też, która poleci wokół Księżyca. No i wtedy czekamy, że za kolejne 2-3 lata będziemy na Księżycu. Byliśmy w latach 60. i 70. w zupełnie innej technologii. Wtedy te koszty były też ogromne. Pamiętajmy o tym, że program Apollo był niesamowicie kosztowny i żaden rząd dzisiaj, żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie tego udźwignąć. Dzisiaj musimy mieć zarówno partnerstwo międzynarodowe, jak i partnerstwo prywatno-publiczne. W przeciwnym razie nie uda nam się wrócić na Księżyc tak, żeby te koszty się zwróciły, ta inwestycja się zwróciła jednemu podmiotowi. Dlatego wszyscy teraz współpracują, chociażby przy Artemis Accord, czyli tych porozumieniach Artemis. Między innymi właśnie indyjska agencja kosmiczna dołączyła niedawno do tego porozumienia. Swoje doświadczenia też tu będą tworzyły. Polska też jest członkiem Artemis Accords, więc wierzymy, że nasze rozwiązania też tu się znajdą.
Kiedy człowiek stanie na Marsie?
Przy tej prędkości rozwoju technologii SpaceX może się wydarzyć, że za te 10 lat będzie gotowy do lotu na Marsa. Natomiast pamiętajmy o tym, że technologia to jest jedna rzecz. Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dolecieć, trafić w Marsa, wylądować na Marsie. Mając człowieka na miejscu, będzie to prostsze paradoksalnie, dlatego że on będzie mógł podjąć decyzję, jak sterować, pod jakim kątem schodzić, więc nie będzie tego problemu związanego z łącznością radiową. Pamiętajmy o tym, że sygnał na Marsa leci 10 minut w jedną stronę przy najdalszym punkcie odległości od Ziemi, więc wszystkie decyzje podejmuje komputer, trochę sztuczna inteligencja już wchodzi, podobnie jak w łazikach, które będziemy mogli zaobserwować na naszym konkursie. Natomiast jeżeli będziemy mieli człowieka na miejscu, będzie prościej wylądować. Natomiast problemem pozostaje właśnie utrzymanie człowieka przy życiu, zarówno w czasie podróży, bo trzeba dostarczyć mu wodę, pożywienie, trzeba mu dać energię, trzeba dać mu ciepło, trzeba sprawić, żeby on przetrzymał w zamknięciu tak długi okres podróży. Natomiast trzeba przede wszystkim też ochronić go przed promieniowaniem, które jest bardzo niebezpieczne w wypadku podróży międzyplanetarnej. Zawsze na orbicie Ziemi jesteśmy ochronieni tym, przed tym promieniowaniem. Na Księżycu już nie będziemy, więc to też jest istotne. Natomiast oczywiście możemy wysłać zapasy na Marsa, żeby one czekały na naszego człowieka, który tam wyląduje, ale to też trzeba brać pod uwagę, że on musi mieć możliwość samodzielnego wyhodowania tych roślin, ale jak rośliny trzeba wyhodować, trzeba je też zapylić na przykład, żeby następnie mogły dać nam jedzenie, więc trzeba zabrać ze sobą pszczoły, tak? Niesamowicie dużo problemów technologicznych, które musimy pokonać, ale też psychologicznych i takich często ludzkich w kontekście problemów społecznych, więc myślę, że dużo przed nami. Mówi się, że człowiek, który wyląduje na Marsie, już żyje, już jest wśród nas. Ja podejrzewam, że to będzie jednak pokolenie naszych dzieci, tych kilkulatków dzisiejszych, którzy w wieku 30 paru lat wylądują na Marsie, dlatego że jeżeli będą młodsi, to nie będzie się kalkulowało wysyłanie młodszego, bo jeszcze nie będą mieli takiej dużej ekspertyzy, nie będą tak doświadczeni naukowo, żeby ich wysyłać. Wiadomo, że młodość ma swoje prawa i młodszy organizm będzie lepszy, ale nie będzie tak doświadczony naukowo i życiowo jak osoba starsza. Al Worden, który leciał w Apollo 15, który zmarł kilka lat temu, kiedyś na spotkaniu powiedział, które było w Krakowie zresztą, powiedział, że on uważa, że na Marsa powinniśmy wysłać seniorów w jedną stronę. Dlatego, że ludzie po 70, którzy będą chętni na to, żeby polecieć bez zobowiązań takich na Ziemi, mogą być dużo lepszymi kolonizatorami. Dlaczego? Dlatego, że będą świadomi tego, że lecą tam przygotować poletko dla przyszłych pokoleń, którzy tam będą musieli się docelowo przeprowadzić, bo mówimy nie o wizycie na Marsie, mówimy o tym, że chcemy zostać gatunkiem biplanetarnym, czyli chcemy znaleźć tratwę ratunkową trochę dla Ziemi, czyli dać możliwość gatunkowi ludzkiemu przetrwania w wypadku jakiejś katastrofy na Ziemi. I że oni mogliby przygotować w tym momencie całe osady bez takiej perspektywy, że muszą wracać, tak? Co oczywiście myślę, że spotkałoby się z dużym oporem, bo jednak ktoś to nazwał takim rozszerzonym, odroczonym w czasie samobójstwem tak naprawdę, jeżeli wiesz o tym, że lecisz w kosmos i nie wrócisz już stamtąd, tak? Więc że to jest bardzo niebezpieczna decyzja i mogłoby się spotkać z bardzo dużym oporem etycznym, tak? Mimo, że są startupy, które zbierają już w tej chwili chętnych na lot na Marsa w jedną stronę i kilkanaście tysięcy osób się zgłosiło. Więc to też jest ciekawe, bo pamiętajmy o tym, bo ktoś porównał to do faktu kolonizacji chociażby Nowego Świata. Ludzie, którzy płynęli do Nowego Świata, też nie wiedzieli, czy wrócą. A jednak decydowali się. Człowiek odkrywa. David Scott, dowódca Apollo 15, w kompletnym uniesieniu, jak lądował na Księżycu, powiedział, człowiek musi eksplorować, że jesteśmy tutaj po to, żeby to udowodnić. Więc ten walor eksploracji to jest też to, co i ciągnie ludzi na Marsa, ale też ciągnie tych naszych inżynierów młodych do tworzenia nowych technologii. Jak ja obserwuję na przykład uczestników European Rover Challenge sprzed kilku lat, którzy już wtedy startowali, dzisiaj to są ludzie na wysokich stanowiskach na całym świecie, w agencjach kosmicznych, w firmach sektora kosmicznego, którzy swoje pomysły, które pozyskali w tworząc tę technologię, przenieśli potem do sektora. I dlatego też od tego roku wprowadziliśmy proces certyfikacji. To znaczy European Rover Challenge będzie traktowany jako projekt, który jest certyfikowany, który daje certyfikat potwierdzający umiejętności i wiedzę uczestnika. Każdy w zespole, w zależności od funkcji, którą pełni, będzie mógł dostać potwierdzenie, merytoryczne potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, potwierdzone przez jury, czyli przez przedstawicieli firm sektora kosmicznego, i dzięki temu będzie mógł mieć dodatkowe punkty przy aplikacji do pracy. To jest niezwykle ważne, bo pokazujemy, że to nie jest w żaden sposób tylko atrakcja, takie zawody. One są niesamowitym miejscem zdobycia ekspertyzy przez tych młodych inżynierów. I jak na nich patrzę, to żałuję, że nie studiowałem dzisiaj, że studiowałem 20 lat temu, a nie dzisiaj. Zdecydowanie, bo jest dużo więcej możliwości niż kiedyś.
Dobrze, to zanim w takim razie człowiek stanie na Marsie, to zachęcamy do tego, żeby stanął na Ziemi Kieleckiej.
Tam już zobaczył fragment Marsa na Ziemi.
Tam będzie fragment Marsa, będą łaziki marsjańskie, będzie człowiek, nie będzie opóźnień w transmisji.
Nie będzie.
Będzie można sobie taką misję lądowania w Kielcach.
Tak, najbliższy weekend, jeżeli państwo chcecie dowiedzieć się więcej o zawodach, zapraszam na roverchallenge.eu. Tam jest pełny program i wszystkie informacje.
Maciej Myśliwiec, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A po więcej szczegółów zapraszam państwa na radiokraków.pl, do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych i na platformy podcastowe. A na antenie Radia Kraków słyszymy się ponownie w poniedziałek o 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.